On z wami
i z Izraelem.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
W owym czasie, gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: cóż mamy czynić? On im odpowiadał: kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma. A kto ma żywność, niech tak samo uczyni. Przyszli także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i rzekli do niego: nauczycielu, co mamy czynić? On im powiedział: nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono. Pytali go też i żołnierze: a my co mamy czynić? On im odpowiedział: na nikim pieniędzy nie wymuszajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na waszym żołdzie. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemykał sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego obłotu. Pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
W Adwencie często Kościół daje nam do przyjrzenia się postać świętego Jana. Jan, który jest prorokiem, a jednocześnie jest tym, który widział tego, kto zapowiada. Można nawet powiedzieć, że był kimś, kto wywołał Pana z tłumu. Jezus przychodził nad Jordan, przysłuchiwał się temu, co Jan mówi, patrzył na to, co nam się dzieje. I to Jan wskazał na Jezusa i jakby go wywołał, żeby przyjął chrzest. Ale coś bardzo dziwnego dzieje się nad Jordanem. Bo z jakiego powodu ludzie przychodzą nad Jordan? Po co oni tam idą? W końcu Jan nie robi żadnych cudów. To nie jest ktoś taki jak Chrystus, który faktycznie naznaczył drogę swojego przejścia przez Galileę wielką ilością cudów i znaków. To nie jest ktoś taki. On jest tylko i wyłącznie słowem. Tylko i wyłącznie głosi. A jednak ludzie do Niego ciągną i to ciągną zewsząd. I przychodzą na tą pustynię, nad Jordan, żeby dać się ochrzcić. Jest coś poruszającego w słowach Jana, chociaż te fragmenty jego wypowiedzi, które słyszymy, wydają się bardzo proste. Cóż mamy czynić? No po prostu żyjcie uczciwie. Żyjcie tak, żeby nie być dla kogoś ciężarem. Przeciwnie, dawajcie tym, którzy potrzebują. Jak mamy żyć? No tak, żeby nie uciskać ponad miarę, żeby nie być kimś, kto wywiera presję, tylko kimś, kto faktycznie pozostaje na tym, co jemu się należy. No to strasznie proste nauczanie jest. Takie nauczanie, które moglibyśmy powiedzieć, sprowadza się do tego: żyjcie uczciwie, pobożnie. A jednak słowo Jana jest jakoś głęboko poruszające, takie, że i celnicy, i żołnierze, i ludzie zewsząd przychodzą do Niego i chcą się nawrócić. I oni przyjmują chrzest. I my często tak myślimy sobie, że chrzest, ten janowy chrzest, jest jakoś podobny do chrztu sakramentalnego, który przyjęliśmy. To duże nieporozumienie. Chrzest Jana to jest po prostu obmycie się wodą. Ludzie, którzy przychodzą, jak pisze Mateusz, wyznają swoje grzechy przed Janem. Są wobec nich bezradni. Ale chcą wrócić do Boga. Wobec tego proszą Go, żeby ich obmył, żeby ich ochrzcił, czyli zanurzył w wodzie. I On to robi. Ale ten chrzest nie odpuszcza grzechów. Ten chrzest to jest znak nawrócenia. Ci ludzie podjęli decyzję, że chcą zacząć żyć inaczej. Nie chcą dłużej być w swoich własnych grzechach, nie chcą być uwikłani w swoje wady. I wysiłkiem swojej woli próbują jakoś się nawrócić. I znamy jednego z uczniów Jana, którego opisują dzieje apostolskie. To jest Apollos. On był tak poruszony nauczaniem Jana i tak dogłębnie przyjął ten chrzest Janowy, to odmycie, że postanowił faktycznie żyć na nowy sposób. I ruszył głosić to samo, co głosił Jan. I doszedł aż do Efezu, czyli obszedł Azję Mniejszą. I tam założył wspólnotę uczniów. Kilkunastu mężczyzn się zgromadziło wokół Apollosa. I oni starali się, jak tylko mogli, wytrwać przy tym nawróceniu, jakie podjęli wobec chrztu Janowego. No ale kłopot polega na tym, że każda z takich decyzji no jest jakoś tam słaba. Że koniec końców te decyzje na to, że już teraz będę żył porządnie, one się jakoś zużywają i przestają być tak mocne. Na początku jasne, kiedy się nawróciłem, kiedy podjąłem tę decyzję, przyjąłem chrzest Janowy, żeby obmyć się z grzechów, zwróciłem się do Boga, no to jakiś czas idę siłą tego rozpędu. Ale potem to jakoś hamuje i coraz trudniej jest sprostać tamtej decyzji. Z czego to się bierze, że tak trudno jest wytrwać w decyzji nawrócenia? No przede wszystkim z tego, że jesteśmy popękani. Od samego początku historii człowieka, od tego momentu, kiedy człowiek zgrzeszył wobec Boga, no to uszkodził samego siebie. My często nie uświadamiamy sobie tego, jak głębokim kataklizmem jest grzech. Wydaje nam się, że to jest coś takiego no, powszedniego, coś, co jest tak powszechne, że musi jakoś należeć do natury ludzkiej. Nic bardziej mylnego. Grzech to jest rana, to jest faktycznie kataklizm dla człowieka. I tak właśnie się stało, kiedy człowiek odwrócił się od Boga, bo tym jest grzech, odwrócił się od Niego i powiedział, ja chcę po swojemu funkcjonować, po swojemu wybierać, po swojemu ustanawiać prawo, po swojemu decydować o tym, co jest dobre, a co jest złe. Odwrócił się od swojego źródła życia, od Boga. I w sobie samym przeżył pęknięcie. Także teraz jesteśmy w stanie rozpoznać, co jest dobre, ale trudno nam jest to wybrać. Jesteśmy w stanie rozpoznać to, co jest dobre i nawet to wybrać, ale trudno jest przy tym wytrwać. A często nawet mamy kłopot z tym, żeby rozpoznać, co tak naprawdę jest dobre i wybieramy to, co jest szkodliwe. Mamy kłopot też z tym, żeby rozpoznać prawdziwego Boga. I łatwo Boga oskarżamy. Łatwo stawiamy Mu zarzuty. Łatwo się wobec Niego buntujemy, bo wydaje się nam, że Bóg oczekuje ode mnie czegoś, co jest jakoś szkodliwe dla mnie. Że Bóg zsyła na mnie różnego rodzaju doświadczenia, które są złe. I łatwo jest nam podejrzewać Boga o to, że On faktycznie jest kimś złym. Że ma złe intencje. No jak tak o tym opowiadam, to nikt się do tego nie przyzna. Ale kiedy pomyślimy sobie o różnego rodzaju porażkach, które w życiu przeżyliśmy, to ile było takich porażek, czy takich doświadczeń, jakiegoś trudu, a nawet cierpienia, kiedy zwracaliśmy się przeciwko Bogu. Mówiliśmy, dlaczego robisz to dla mnie? Dlaczego dopuszczasz to na mnie? Jakbyśmy go podejrzewali o to, że on ma jakąś złą intencję w tym działaniu. I więcej, człowiek jest popękany jeszcze głębiej, ponieważ to, że jest pęknięty w sobie samym, że jest jakoś uszkodzony, też rzutuje na relacje pomiędzy ludźmi. Księga Rodzaju to opisuje w ten taki sposób, że mówi, zobaczyli, że są nacy. To znaczy, że mogą siebie nawzajem użyć. Jest masa takich relacji w naszym świecie, w moim osobistym życiu, gdzie używam kogoś albo do tego, żeby poczuć się bezpiecznie, albo do tego, żeby poczuć się wartościowym, żeby pomyśleć o sobie lepiej, żeby mieć jakieś uznanie. Czasem używam kogoś, chociażby przez to, że o nim plotkuję i przez to mogę w towarzystwie wybrać się jako ktoś lepszy od tego, o kim opowiadam. Różnego rodzaju sytuacje, w których używamy siebie nawzajem. Już przestały to być relacje w harmonii, w jakimś partnerstwie, jakiejś przyjaźni, a zaczęły być bardzo skośne. Takie, gdzie właśnie moje musi być na wierzchu, ja muszę być wyżej. I skoro człowiek jest popękany w sobie i skoro popękane są relacje między nami, to nie trudno się domyślać, że też między nami a światem jest jakieś pęknięcie. No i to doskonale widać. to jak używamy przyrody, na ile umiemy z nią harmonijnie funkcjonować i żyć, a na ile po prostu znowu uzurpujemy sobie prawo do tego wszystkiego, co jest na ziemi. I jak często zdarza się, że te rzeczy materialne stają się ważniejsze niż rzeczy wieczne. Jak to stworzenie nas dominuje, jak ono zamyka nam horyzont na to, co ostateczne, na to, co duchowe, na to, co faktycznie piękne i niezniszczalne. Człowiek jest popękany, relacje między nami są popękane i nasza relacja do świata jest jakoś też naruszona. A to wszystko bierze się stąd, że odwróciliśmy się od Boga. A skoro zostawiliśmy źródło, no to nic dziwnego, że brakuje nam wody. I człowiek, który podejmuje decyzję o nawróceniu, tak jak ci Żydzi nad Jordanem, no to się zmaga o to, żeby te pęknięcia jakoś w sobie skleić. I się okazuje, że nie daje rady. I się okazuje, że za mało mam jakiejś zdolności do tego, żeby właśnie posklejać ten świat znowu tak, żeby był taki jak na początku. Się nie udaje. Ojcowie Kościoła, którzy opisują chrzest Janowy, mówią, że to była taka sytuacja, w której grzesznicy przychodzą nad Jordan, wyznają swoje grzechy chrzcicielowi, on ich zanurza w wodzie, ale te grzechy nie mogą być odpuszczone. Co najwyżej spływają do tych wód Jordanu. Oczywiście jest metaforyczne mówienie, ale spływają i sprawiają, że woda jest brudna. I teraz potrzeba, żeby wszedł Zbawiciel w tę wodę i żeby ją oczyścił. Przez to mianowicie, że weźmie na siebie brud grzechu ludzi i że on go zwycięży, że on go odpokutuje, odkupi poprzez swój krzyż. I tak się dzieje. I tutaj jest ukryta tajemnica Ewangelii. Taka tajemnica, która pozwoli inaczej nam podejść do nawrócenia i do tego wysiłku zbliżania się do Pana Boga. Bo zobaczcie, że Bóg nie oczekiwał od tych ludzi, że oni znajdą rozwiązanie dla grzechu. Ci, którzy przychodzili do Jana, wystarczyło, że mieli dobrą wolę, że chcieli zwrócić się do Boga. A teraz On sam przychodzi i ten grzech bierze na siebie. I staje się tym barankiem, który niesie grzech świata. Tajemnica Ewangelii jest zawarta w tym, co Jan mówi. Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Będzie chrzcił Duchem Świętym. Tutaj leży sedno objawienia w Chrystusie. Że zmieni się schemat, że dla tych, którzy faktycznie przyjmą Chrystusa, dla tych, którzy w Niego uwierzą, zmieni się schemat. Już przestanie to być żmudne, takie trudne zmaganie się o to, żeby jakoś wytrwać przy Bogu, żeby zwrócić się do Niego i zostać w tym nawróceniu, a zacznie to być nowy rodzaj życia, który zaczyna się właśnie w chrzcie Duchem Świętym. Kiedy słyszymy chrzest, to może nam się wydawać, że to chodzi o polanie wodą. Chrzest po grecku to jest zanurzenie. Zanurzenie. Wobec tego to, co przynosi Pan, to jest zanurzenie w Duchu Świętym. A kim jest Duch Święty? To jest ten, który jest przylgnięciem do Boga. To jest ten, który jest jednocześnie mocą Bożą. I ten, który jest Bożą miłością. Kiedy o tym się mówi tak teologicznie, może to jest zawiłe, ale za chwilę będziemy to mówić w credo, to słyszymy, że Ojciec rodzi swojego Syna. To znaczy, że Ojciec daje swojemu Synowi wszystko to, kim jest, z wyjątkiem tego, że jest Ojcem. Ojciec daje swojemu Synowi wszystko, kim jest. To jest miłość w Bogu. Jednocześnie Syn to jest ten, który wszystko przyjmuje. On jest tym, co przyjął. I daje samego siebie Bogu Ojcu. I to jest cała opowieść o Jego krzyżu, o Jego posłuszeństwie. I ich wzajemna miłość to jest Duch Święty. Czyli tak nieco prościej można powiedzieć, że Duch Święty to jest to przylgnięcie do Ojca. To jest to właśnie zwrócenie się do Boga. I Chrystus przychodzi na świat. Niebawem będziemy świętować Jego narodzenie. Przychodzi na świat po to, żeby dać nam tego, który jest przylgnięciem do Boga. Czyli On za nas chce wykonać pracę. Podobnie jak wtedy, kiedy wszedł do wód Jordanu, żeby obarczyć się grzechem. Nikt tego od Niego nie oczekiwał, a jednak to zrobił. I podobnie jest tutaj. Daje nam Ducha Świętego, daje nam moc i przylgnięcie do Boga. Jakby chciał nas wyręczyć w tym trudzie i zmaganiu o to, żeby przy Bogu wytrwać. Jeśli nie przyjmujemy Ducha Świętego, jeśli opowieść o Panu Jezusie to jest tak naprawdę opowieść o trochę lepszym Janie Chrzcicielu, no to wtedy takim Janie Chrzcicielu, który dodatkowo jeszcze potrafi, oprócz mówienia, potrafi robić cuda. Jeśli to jest taka historia, no to wtedy jesteśmy jak ci, którzy przyszli nad Jordan. Dalej się zmakamy, dalej wszystko opieramy na swoim wysiłku, dalej wszystko zależy od nas. Jeśli natomiast wierzymy, że Jezus jest Mesjaszem, to wierzymy w to, że On przychodzi, żeby dać nam to, czego oczekuje. Żeby dać nam to, czego wymaga. Że On nam da Ducha Świętego, który sprawi, że my się zwrócimy do Ojca z przyjemnością. Że zwrócenie się i życie z Bogiem to nie będzie wysiłek i trud, tylko to będzie szczęście, to będzie radość. Dzisiaj słyszymy w tych czytaniach, radujcie się i radujcie się. I zapytacie, z czego tu się radować? No może z tego, że śnieg spadł. Bo to całkiem sympatyczna okoliczność. Nie. Radujcie się z tego, że Pan daje wam to, czego od was oczekuje. Że daje wam to, czego od was wymaga. Stanie się chrześcijaninem to jest w pierwszym takim kroku umiejętność przyjmowania tego, co Bóg daje. Nie spełniania Jego wymagań, tylko przyjęcie najpierw mocy do spełnienia tych wymagań. Nie jakaś taki wysiłek, żeby pokochać Pana Boga, tylko przyjęcie Ducha Świętego, który jest miłością Boga. To nie jest ćwiczenie swojej woli, tylko najpierw to jest przyjęcie mocy Bożej. Potem przyjdzie ćwiczenie woli, potem przyjdzie to nawracanie się co jakiś czas i tak dalej. Ale najpierw chodzi o to, żeby przyjąć. I o tym mają być te rekolekcje. I mam nadzieję, że o tym będą. O tym, jak przyjmować dar Ducha Świętego. I jak pozwolić sobie na to, żeby Bóg mi dał to, czego ode mnie oczekuje. Żeby to Bóg był sprawcą, to się nazywa świętość. Żeby Bóg był sprawcą świętości we mnie. A nie tylko właśnie moja silna wola, moje ćwiczenie się w rozumieniu i właśnie takie cały czas żmudne, trudne nawracanie się. Chodzi o to, żebyśmy przyjęli Ducha Świętego, w którym zostaliśmy ochrzczeni. Żebyśmy uwierzyli, że Bóg nas zanurzył w sobie. Niech nam tak się stanie. Amen.